Tutaj wieczorynka naukomanów w przedświąteczną sobotę. Nazywam się Sławek Kulesza. Dzisiaj opowiadam o antymaterii. No i przed przerwą muzyczną powiedziałem o tym, że cechą charakterystyczną świata kwantowego jest jego niestałość i niepewność. Niestałość jest właśnie powiązana z tym, o czym mówiłem wcześniej w kontekście kreacji, anihilacji, ciągłej kreacji, anihilacji fotonów i par cząstek i ich antycząstek. To jest właśnie ta niestałość, która powoduje, że nawet próżnia nie jest pusta. Bo nawet w takiej próżni może, jeżeli porusza się przez nią foton, który jest w gruncie rzeczy kwantem promieniowania elektromagnetycznego, czyli porcją energii, on nie ma masy. Przypominam, że masa spoczynkowa fotonu jest równa 0. Fotony poruszają się za to z prędkościami światła, niosą pęd, mają energię, no ale ich masa spoczynkowa jest 0. Natomiast no, te fotony mogą w sprzyjających warunkach zamieniać się w pary cząstek obdarzonych niezerową masą spoczynkową. To jest równanie Einsteina, że E równa się mc kwadrat. Masa może zostać zamieniona na energię, energia może zostać zamieniona na masę. I to jest ta niestałość. Z drugiej strony niepewność, która wynika z kolei z zasady nieoznaczoności Heisenberga, że są takie pary wielkości fizycznych, które są niekomplementarne, niekomutowalne, o tak, nie komutują. Czyli w tym sensie, że jak jedna niepewność określenia jednej jest odwrotnie proporcjonalna do niepewności określenia drugiej. Czyli jeżeli na przykład no, taka klasyczna para, położenie i pęd. Jeżeli znamy bardzo dobrze położenie ciała, czyli mamy niewielką niepewność tego położenia, no to mamy bardzo dużą niepewność pędu, czyli nie wiemy z jaką prędkością czy z jakim pędem cząstka się porusza i vice versa. Podobną parę stanowi energia i czas, czyli jeżeli obserwujemy coś w bardzo krótkich odcinkach czasu, to rozmywa nam się energia. Mamy całe multum różnych, całe spektrum energii wówczas obserwujemy. I na odwrót, jeżeli obserwujemy coś, jakiś proces o ściśle określonej energii, no to niestety nie możemy go zlokalizować w czasie. Nie wiemy, kiedy ten proces dokładnie następuje. Co prowadzi do tego, że w każdej chwili mamy całą paletę różnych scenariuszy do realizacji, co prawda z różnymi prawdopodobieństwami, ale w każdej chwili mogą się zdarzyć różne procesy. To właśnie jest ta niepewność Heisenberga, że jeżeli jesteśmy tu i teraz, to na dobrą sprawę nie wiemy, nie mamy pewności, że zjawiska będą szły w ściśle określonym kierunku. Możemy co najwyżej mówić o pewnym prawdopodobieństwie, bo w każdym momencie może się coś zdarzyć. Na przykład może zostać wygenerowana para cząstka-antycząstka, albo cząstka i antycząstka mogą anihilować, generując foton. I widać, że jednocześnie z tego samego wynika, że każdy foton, czyli każda taka porcja energii, my sobie to wyobrażamy jako taką kulkę poruszającą się w przestrzeni, ale czym naprawdę jest foton, czy to nasze wyobrażenie właściwie, tak powinienem spytać, czy to takie nasze wyobrażenie fotonu jest słuszne, to trudno powiedzieć. Ono pasuje do opisu matematycznego, natomiast czy ten opis matematyczny i ten opis matematyczny odzwierciedla jakoś rzeczywistość fizyczną, ale czy ten opis matematyczny faktycznie jest taki jeden do jeden, bezpośrednio opisujący to, co się dzieje, to już taki pewny bym nie był. Więc możemy uznać, że foton, czyli ta porcja energii, jest jednocześnie nośnikiem par cząstka-antycząstka, czyli w tej porcji energii jak gdyby jest jak w takim garnku, wszystko się kotłuje i w zależności od tego, co w danej chwili się dzieje, jakie są okoliczności, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, no to wówczas z tego garnka wyskakuje nam albo foton i porusza się przez czas jakiś, później ten foton zamienia się z kolei w parę cząstka-antycząstka, te cząstki-antycząstki poruszają się, znajdują swoich partnerów, znowu anihilują, pojawiają się nowe fotony i tak dalej, czyli foton jest w gruncie, czyli ten cały stan jest, tak na dobrą sprawę, jest bardzo złożonym stanem energii. Przy okazji powiedziałem wcześniej, że każda cząstka ma swoją antycząstkę, różniącą się ładunkiem, ale też cząstki neutralne mają swoje antycząstki, taki na przykład neutron też ma antycząstkę, którą nazwaliśmy antyneutronem, mimo że na poziomie ładunku elektrycznego jest to cząstka obojętna. Z trzeciej strony okazało się także, że są cząstki, które swoich antycząstek nie mają i właśnie jest takimi cząstkami są fotony. Fotony i a może mają, tylko są nierozróżnialne, bo okazuje się, możemy na to na dwa sposoby spojrzeć, że foton jest tożsamy antyfotonowi, co w gruncie rzeczy sprowadza się do faktu, że antyfotony nie istnieją, no bo skoro antyfoton jest identyczny jak foton, to nie mamy żadnego sposobu, aby te dwie struktury rozróżnić. No więc chyba nie ma też sensu mówić, że antyfotony istnieją, skoro nie ma takiej potrzeby, skoro wszystko załatwia nam foton. Także fotony są tożsame antyfotonom i nie jesteśmy w stanie przy okazji rozróżnić fotonów wytwarzanych w czasie przejść promienistych, na przykład w obrębie atomów, i przejść promienistych wytwarzanych fotonów wytwarzanych podczas przejść promienistych w antyatomach, bo antyatomy, już całe antyatomy także wyprodukowano i to jest sukces lat 70., kiedy większe porcje antymaterii powstały. A jakie są te właściwości jeszcze antymaterii może, skoro już ten temat został przywołany? No więc tak jak wspomniałem, antymateria jest zbudowana z antyatomów, tak jak normalna materia. Okazuje się przy tym, że z dokładnością względną rzędu 2 × 10⁻⁰ widmo antywodoru, bo tylko te najlżejsze antypierwiastki udało się póki co pomierzyć spektroskopowo, to widmo antywodoru jest identyczne z widmem zwykłego wodoru. I to zarówno jeżeli chodzi o częstotliwości emitowane, jak i strukturę emitowanego promieniowania. Powiedziałem, fotony i antyfotony są identyczne, nierozróżnialne, co od razu prowokuje pytania, czy w takiej materii także możemy obserwować na przykład przejścia fazowe. Przejścia typu gaz, ciecz, ciało stałe, sublimacje, resublimacje, inne rzeczy. Czy możemy obserwować zjawiska takie jak nadprzewodnictwo, czy chociażby nadciekłość, czy wszystkie efekty kwantowe, które obserwujemy w normalnej materii, istnienie kondensatu Bose'ego-Einsteina chociażby, czy splątania kwantowego, czy tego typu efekty również można obserwować w antymaterii. Pytania są otwarte, badania trwają. Na pewno antymateria oddziałuje tak jak normalna materia, bo działa na nią siła grawitacji, dokładnie taka sama. Oddziaływania elektromagnetyczne, dokładnie takie same, za wyjątkiem tego, że w polu elektrycznym i magnetycznym antycząstki obdarzone ładunkiem poruszają się w przeciwną stronę niż normalne cząstki, czyli jeżeli mamy cząstkę i antycząstkę, elektron i pozyton biegnące w tą samą stronę w polu magnetycznym, to będą się poruszać po okręgach w przeciwne strony, ale po okręgach o tych samych promieniach. Promienie tych okręgów i częstotliwości obiegu będą dokładnie takie same, natomiast będą się one różnić tylko kierunkiem obiegu. Tak jakby to było dla cząstek ujemnych i dodatnich. Dalej. Tak jak wspomniałem, antymateria oddziaływuje grawitacyjnie, elektromagnetycznie, także jądrowo silnie, jądrowo słabo, no bo między innymi oczywiście to, że antyatomy powstały, to jest efekt tego, że powstały antyprotony, a antyprotony to oczywiście antykwarki związane, czyli oddziaływania jądrowe silne i oddziaływania jądrowe słabe także, no bo mamy rozpady beta, bo antycząstki są produkowane między innymi w rozpadach beta, które są manifestacją oddziaływań jądrowych słabych. No i ostatnia uwaga jest taka, że tak jak wspomniałem wcześniej, kreacja, że o ile anihilacja cząstki pary, cząstka, antycząstka jest procesem bezprogowym, czyli następuje natychmiast, kiedy tylko znajdą się blisko siebie, to kreacja, wytworzenie takiej pary wymaga przekroczenia progu energetycznego plus spełnienia pewnych dodatkowych warunków. Nie każdy foton, nie zawsze, nie od razu zamienia się w parę cząstka, antycząstka. Tu akurat jest pewna asymetria. No i w związku z tym, że tak jak wspomniałem na początku, istnieje olbrzymia asymetria pomiędzy, nierównomierność pomiędzy liczbą materii i antymaterii, no to szukamy cały czas przyczyn tego. Fizycy cząstek elementarnych, fizycy wysokich energii szukają przyczyn tego stanu rzeczy, które być może przyniosą nam nowe, fascynujące odkrycia i nowe informacje na temat tego, jak funkcjonuje wszechświat. No póki co możemy sobie zadawać tylko pytania tego typu, czy na przykład, czy inne gwiazdy bądź galaktyki mogą być zbudowane z antymaterii? No, te obiekty astronomiczne są rozdzielone między sobą olbrzymimi przestrzeniami niemalże idealnej pustki kosmicznej, więc warunki są spełnione do tego, aby antymateria nie wchodziła w kontakt z materią, więc nie ma powodu, aby martwić się o anihilację, więc takie skupiska antymaterii mogą sobie istnieć, co więcej, mogą wysyłać światło, które jest nierozróżnialne od światła emitowanego przez zwykłą materię, więc nie jesteśmy w stanie na odległość stwierdzić. To, co wiemy, to to, że na przykład Księżyc nie jest zbudowany z antymaterii, no bo nasze ziemskie sondy tam dotarły i gdyby był zbudowany z antymaterii, no to obserwowalibyśmy spektakularne akty anihilacji. Także Księżyc nie i wszystkie planety, do których dotarły, wszystkie obiekty astronomiczne, do których dotarły ziemskie sondy, na pewno nie są z antymaterii zbudowane. Także Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, na pewno Jowisz i tak dalej. Możemy uznać, że wszystkie planety wewnętrzne Układu Słonecznego są, wszystkie, cały Układ Słoneczny jest zbudowany z materii, łącznie ze Słońcem. Ale czy już jakieś inne sąsiednie, chociażby galaktyki, nie są zbudowane z antymaterii, no to jest cały czas pytanie otwarte. Jak nasze próbniki tam dotrą, to wtedy będziemy mogli coś na ten temat powiedzieć. No i w związku z tym najważniejsze pytanie, jakie się w tym momencie rodzi, czy skoro nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te inne skupiska, te świecące obiekty, które obserwujemy na niebie, to są skupiska materii czy antymaterii, to czy istnieją całe antyświaty może, zbudowane tylko i wyłącznie z antymaterii? Może fakt, że obserwujemy taką olbrzymią asymetrię materii i antymaterii, to jest tylko nasza lokalna bańka? Może na przykład cała reszta wszechświata jest zbudowana z antymaterii, a tylko u nas tutaj, w tym niewielkim firtlu, gdzieś na uboczu Drogi Mlecznej, obserwujemy lokalne zagęszczenie materii zwykłej, podczas gdy cała reszta wszechświata jest zbudowana z antymaterii. Pytań jest mnóstwo, nauka cały czas ma co robić. Fizycy się głowią, końca tych problemów nie widać, ale to dobrze, bo o to w fizyce i w całej nauce chodzi. Czego Wam w sumie na święta życzę, aby tą ciekawość podtrzymywać, aby cały czas coś było w Waszym życiu, co Was porusza i co napędza do działania. Z okazji nadchodzących świąt w imieniu Wieczorynki Naukomanów i całego Radia UWM-FM składam wszystkim naszym słuchaczom najserdeczniejsze życzenia, spokojnych, wesołych świąt, ale jednocześnie zadziwienia i podtrzymywania ciekawości światem, podtrzymywania ciekawości nauką, zgłębiania tego świata, poznawania tajemnic natury, chęci poznawania tajemnic natury, chęci eksperymentowania, chęci poszukiwania odpowiedzi na nawet najdziwniejsze pytania, z których, jak się okazuje, może rodzić się bardzo poważna nauka. Życzę Wam wesołych świąt, mokrego dyngusa i słyszymy się za 2 tygodnie w 3 sobotę kwietnia. Sławek Kulesza, żegnam się, kłaniam nisko. Do usłyszenia.